Mamy wiele indywidualnych spotkań Pana Jezusa z ludźmi, czy to z Nikodemem, czy z młodzieńcem, który chce być doskonały. Ale wśród tych indywidualnych spotkań szczególne miejsce zajmują kobiety. I szczególne miejsce zajmują mężczyźni w kontekście tych spotkań. Choćby dzisiaj skupienie uwagi na grzesznej kobiecie i zupełnie pominięcie tematu, a z kim ona grzeszyła, gdzie są współuczestnicy tego grzechu. To może właśnie oni ją przyprowadzili do Jezusa. I proponują rozwiązanie. Zresztą proste rozwiązanie. Jak rozwiązać problem grzechu? No, zabić grzesznika i grzechu nie będzie. Tak było po grzechu pierworodnym. Pan Bóg tymczasowo rozwiązał ten problem w taki sposób, że ograniczył grzech miarą życia człowieka. Kiedy wygnał prarodziców z raju, nie dopuszczając ich do spożywania owoców z drzewa życia, przez co utracili wieczność, a ich życie stało się śmiertelne, wyznaczając kres tym samym grzeszenia. Co by było, gdybyśmy żyli współcześnie z Inkami, Aztekami, Majowie, a więc plemiona Ameryki Południowej, słynące ze szczególnego okrucieństwa wobec swoich ofiar, razem ze Stalinem, Hitlerem, cesarzami rzymskimi, gdyby oni dalej żyli, nie mogli umrzeć i dalej by grzeszyli. Nie wyobrażamy sobie takiego świata pełnego najgorszych przestępców, ale jednocześnie wiemy, że zabicie grzesznika nie rozwiązuje do końca problemu grzechu. Niemniej sami z tego korzystamy. Jeżeli ktoś przez swój grzech sprawia mi przykrość, a ja go napominam, albo łagodnie, albo mniej łagodnie, to czy napominam go z tego powodu, że go kocham i chcę jego nawrócenia, czy dlatego, że jego grzech mnie drażni i psuje mój komfort życia? Czy dostrzegam w tym, że Pan Bóg w swojej opatrzności chce wydoskonalić moje chrześcijaństwo i przyozdobić je, przysposobić w cierpliwość, łagodność, wyrozumiałość, miłość, przebaczenie? Czy widzę tylko egoistycznie, że on mi się naprzykrza i jego nie mogę znieść, on mnie denerwuje, a więc będę z nim walczyć? Podstawiając pod to dobre intencje, no przecież nie można dopuścić, aby grzeszył, przecież to dla świętości Boga ja to czynię, a tak naprawdę dla świętego swojego spokoju. Tak samo czynimy, jak ci, którzy osądzili jawnogrzesznicę. Pan Jezus nie mówi, że ona nie zgrzeszyła. Mówi: idź, a od tej pory nie grzesz więcej. Tylko Pan Jezus oddziela grzech od grzesznika. To są dwie różne sprawy. Kiedy ktoś ukradnie, my mówimy: złodziej. Kiedy zabije, bandyta. Czy chcielibyśmy nosić imię naszych złych uczynków? Czy grzech mnie definiuje? Czy jest prawdą o mnie? No nie, nie chcielibyśmy. A przecież wobec innych stosujemy tę zasadę, której do siebie nie chcielibyśmy dopuścić. Spotykając się z jawnogrzesznicą, z Samarytanką, Pan Jezus pokazuje nam zupełnie inne podejście. Wróćmy do studni Jakuba i do tego spotkania z Samarytanką. Jak w ogóle do niego doszło? Nie powinno było dojść do takiego spotkania. Zresztą uczniowie, którzy wrócili z zakupów, spostrzegłszy Pana Jezusa, gorszą się. Jak on mógł z nią rozmawiać? Czemu on z nią rozmawia? I przerywają tę rozmowę głupią propozycją, zmuszając Pana Jezusa: mistrzu, jedz. I tym samym odpędzają tę kobietę, która już została powołana do wiary. Już bierze oddech, aby wyznać, że Jezus jest Mesjaszem, ponieważ ostatnia wymiana słów była taka: wierzę, że przyjdzie Mesjasz, mówi Samarytanka. Pan Jezus, jest nim ten, który z tobą rozmawia i prosi, daj mi się napić. Wtedy Samarytanka, zgodnie z regułą wiary, powinna powiedzieć: wierzę i oddać mu pokłon. Ale nie zdążyła, bo uczniowie pokrzyżowali te plany i odgonili kobietę. Ona wyzna wiarę w swoim środowisku, a owocem tej wiary będzie liczna reprezentacja, głównie mężczyzn z miasta Sychar, którzy uwierzyli poprzez świadectwo nawróconej kobiety. Nie powinno było dojść do tego spotkania z wielu przyczyn: kulturowych, etnicznych, religijnych, politycznych. Dla Izraelitów Samarytanie byli schizmatykami, heretykami. Izraelici nie uznawali sanktuarium w Gerazim, a Samarytanie omijali świątynię w Jerozolimie. Dlatego wiele razy również Samarytanie nie przyjmowali Pana Jezusa. Ale on nie działał alergicznie. I właśnie dlatego, żeby wprowadzić niepokój, bohaterem przypowieści staje się Samarytanin, dobry Samarytanin. Łamie stereotypy. I nie powinno było dojść spotkania kobiety z nieznajomym mężczyzną, mężczyzny z nieznajomą kobietą, na samotności publicznie. Nie mogą tego pojąć uczniowie i tym się gorszą. A jednak doszło do tego spotkania. My również mamy takie blokady, że człowiek, który jest nam kulturowo, politycznie obcy, nie wyobrażamy sobie przyjaznego obcowania z nim. Zawsze będzie kłótnia, jakiś skandal, obrażanie się wyzwiskami, przerzucanie się przez barykadę argumentami. Inaczej nie umiemy. Dlatego unikamy takich spotkań, bo nie umiemy ze sobą przyjaźnie rozmawiać. Pan Jezus burzy wszystkie te mury. Kiedyś przekonałem się o tym osobiście, kiedy trafiłem do szpitala. Leżałem w jednej sali z kilkoma osobami. Wśród nich był starszy zboru Świadków Jehowy z tego miasta. I prowadził on agitację od rana do wieczora. Czy można sobie wyobrazić, żeby ksiądz katolicki ze Świadkiem Jehowy o czymś rozmawiali przyjaźnie? Trudno sobie to wyobrazić. Ale stało się tak, że on powiedział, że boli go kręgosłup, ponieważ ma bardzo twarde łóżko. Okazało się, że pod materacem położono jakąś deskę, na sprężyny i było mu bardzo twardo. Ja natomiast takiej deski nie miałem, a sprężyny były rozciągnięte i kręgosłup miałem wygięty i bolał mnie kręgosłup od tego leżenia na niewygodnym łóżku. No i zawarliśmy porozumienie. On mi dał tę deskę, podłożyłem pod materac. Mi ulżyło i jemu ulżyło. Spotkaliśmy się na jakim gruncie? Na gruncie natury ludzkiej. Jeżeli jeden choruje i cierpi, i drugi choruje i cierpi, łączy ich cierpienie, immanentnie związane z naturą ludzką. Nieważne, że ty wierzysz inaczej, ale ty i ja jesteśmy pacjentami. Ty i ja chorujemy. Łączy nas człowieczeństwo. Właśnie z człowieczeństwem połączył się Syn Boży, aby stać się narzędziem naszego odkupienia. To jest to podstawowe i fundamentalna płaszczyzna spotkania człowieka z Bogiem i człowieka z człowiekiem. Obiecałem, że coś powiem o Ukrainie. Aby zrozumieć dzisiejsze czasy, trzeba sięgnąć do tego zasiedlenia jeszcze sprzed rozbiorów z Mazowsza, przeludnionego wówczas. Przesiedlano gospodarzy, dając im ziemię z Mazowsza, dając im ziemię na Podolu, które było wtedy spustoszone po powstaniu Chmielnickiego. I tam żyją do dzisiaj i posługują się językiem staropolskim, nazwanym językiem mazurskim. Rozmawiają między sobą takim słownictwem i budową zdań, jakie znamy z godzinek o Najświętszej Maryi Pannie, z psalmów Kochanowskiego czy właśnie z takich pieśni wielkopostnych, pasyjnych, które mniej więcej w tym czasie powstały i utrwaliły język staropolski. Znaczenie kilku słów polskich zrozumiałem dopiero właśnie będąc tam, nie zdając sobie sprawy z ewolucji słów, którymi współczesna polszczyzna włada, a tam zachowała ich pierwotne znaczenie. Ale nie będę o tym mówić. Bardzo to ciekawe doświadczenie. Co oni tam robili, kiedy wróciła Rzeczpospolita, ale na mocy traktatu ryskiego granica stanęła na zbruczu? Oni nie opuścili Polski, ponieważ w ramach Rzeczpospolitej trojga narodów, trzeba dziś mówić to głośno i wyraźnie, trojga, a nie obojga narodów i herb, w którym anioł, patron Ukrainy się znajduje, świadczy o tym i święty Jan Paweł II w katedrze na Wawelu o tym przypominał, że to była Unia Trojga Narodów i dzisiaj Ukraińcy otwierają oczy, przepisują podręczniki, które im Sowieci napisali, że to była polska okupacja. Oni mówią, nie, To był nasz wspólny organizm państwowy. Wtedy rozwijała się Ukraina, bo Rzeczpospolita była taka bogata, taka hojna i różnorodna, a jednocześnie gospodarna i atrakcyjna, że przyciągała różne narodowości i uzdalniała je do życia w zgodzie. Dzisiaj to odkrywają. Ale kiedy Druga Rzeczpospolita stanęła na zbruczu, kilkaset tysięcy Polaków zostało w Związku Radzieckim, który był nęcącą propozycją, ponieważ stawał w opozycji do caratu, który represjonował Polaków, zwłaszcza za udział w powstaniach. Represjonował, odbierając im ziemię i przywileje, redukując ich do chłopów pańszczyźnianych, a rewolucja przyniosła zwrot ziem, stali się znowu gospodarzami i wielu z nich uwierzyło w rewolucję, nie wiedząc, co ona przyniesie za kilka lat. Poszerzając swoje imperialistyczne zapędy wśród nowo zdobytych ludów na wschodzie, przyjęto program wspierania mniejszości etnicznych i narodowych. W miejscowości, do której 20 lat temu wysłał mnie biskup z misją utworzenia parafii, 80% osób mówiło po polsku. To jest Szaroweczka, przedmieścia, dzisiaj już dzielnica Chmielnickiego, miasta wojewódzkiego. To jest, można powiedzieć, moja pierwsza miłość, pierwsza parafia na Ukrainie. Zresztą ukazała się powieść historyczna, pierwsza powieść historyczna mówiąca o operacji antypolskiej, o której za chwilę powiem, a rzecz dzieje się właśnie w Szaróweczce, w tej wiosce, do której mnie biskup skierował. I nawet administracja terytorialna posługiwała się polskim językiem i protokoły i pisma urzędowe były w języku polskim. To są lata 20. ubiegłego wieku. Rewolucjoniści myśleli, że w ten sposób podniosą świadomość ludzką i zgodnie z aksjomatem rozwoju ludzkości z feudalizmu i kapitalizmu przejdą naturalnie do socjalizmu i komunizmu. No tak się nie stało. Kiedy Polacy zaczęli odzyskiwać swoją tożsamość narodową, również za tym szło odzyskanie tożsamości religijnej. Sam jestem zresztą tego świadkiem, że kto otwiera się na łaskę wiary, również odnajduje swoje polskie korzenie. Wielokrotnie się o tym przekonywałem, że tak działa Boża łaska, że wybiera te nasze naturalne władze intelektualne, rozumowe. Kiedy człowiek szuka swoich korzeni, tożsamości, spotyka Boga. I to się nie podobało Sowietom, dlatego po tym eksperymencie nastał nowy program, Nowa Ekonomiczna Polityka, tak zwany NEP, który z kolei kolektywizował. Ziemie niedawno zwrócone, teraz każą oddawać do kołchozu. No ludzie nie chcą tego, opierają się i Rusini, i Polacy nie chcą tego, a więc zmuszają ich głodem. Rok 1932-1933. Czy można sobie wyobrazić coś bardziej upokarzającego, jak konfiskata ziarna na zasiew? Ziarna najcenniejszego, bo już sobie nie sporządzali chleba z tego ziarna, bo ono jest na zasiew. Głodowali na przednówku i właśnie wtedy przychodzili konfiskować im to zboże. Z tej wioski ponad 150 osób nie przeżyło z głodu i z jego następstw. O drastycznych scenach mówić nie będę, ale i tak się zdarzało. Polacy dalej opierają się kolektywizacji. Dlatego Mikołaj Jeżow, ludowy komisarz Ministerstwa Bezpieczeństwa Związku Radzieckiego, wydaje 11 sierpnia 1937 roku dekret nakazujący represję polskiej narodowości. Mężczyzn, którzy mówią po polsku i opierają się kolektywizacji, albo po prostu są Polakami i katolikami. A potem przychodzi porozum do głowy za 4 dni, dodaje jeszcze do tego dekretu, dnia 15 sierpnia, również członkowie ich rodzin podlegają represji. W najlepszym wypadku to była wywózka do Kazachstanu, ale przeważnie to była kara śmierci albo na granicy wioski, albo w ciągu jednej czy dwóch dób w więzieniu, które było katownią. Najczęściej mieściły się w pomieszczeniach kościelnych, w klasztorach, dominikanek, czy dominikanów w Kamieńcu, czy w podominikańskim klasztorze w Letyczowie, czy w wielu innych miejscach. Tam właśnie urządzono katownię z wykonywaniem wyroku śmierci. Kiedyś, parę lat temu, już kilkanaście lat temu, budowałem kościół na Ukrainie i któregoś dnia, no, na placu budowy, w stroju roboczym, taki padał deszczyk niewielki, zajeżdża limuzyna na kijowskich numerach. Myślałem, że jakaś mafia, będą porachunki. A tutaj szukają księdza. Z uwagi na ten deszcz nie za bardzo mi się chciało dekonspirować. No ale ktoś powiedział, to jest ksiądz. Podeszli do mnie, młody pan, elegancki, ładna pani, ładnie ubrani. I zadają mi pytanie, stoimy na tym błocie, a oni zadają pytanie, proszę księdza, co to jest różaniec? Prawda, że zaskakujące pytanie w tym kontekście. No i pytam, a dlaczego zadajecie mi takie pytanie? A oni mówią, bo wracamy z archiwum i szukaliśmy śladów dziadka mojej żony tutaj stojącej. Wojciech Kuchar. I czytam, pokazują mi kserokopię wyroku. Wojciech Kuchar za przynależność do kontrrewolucyjnej nacjonalistycznej organizacji Różaniec, cyrylicą fonetycznie przepisane, Różaniec, zasudzanej do rozstriłu, skazany na śmierć przez rozstrzelanie. Piątka dzieci, najstarszy miał chyba 13 lat, żona. Skąd się tam wziął żywy różaniec? Trzeba sięgnąć jeszcze wcześniej, kilkadziesiąt lat. Otóż Adam Chmielowski, malarz, artysta, uczestnik powstania i kaleka, stracił nogę. Dalej szuka sensu i miejsca w życiu. Chciał wstąpić do jezuitów. Tam popadł w depresję. Więc taki zagubiony, okaleczony, trafia na Podole do swojego brata, który miał tam zamek niedaleko Kamieńca nad Dniestrem. I tam liże swoje rany psychiczne, duchowe i cielesne. Zamknął się w sobie, nie ma kontaktu z nim. Brat sprowadza księdza. Może mu ksiądz pomoże. Nie chce rozmawiać z księdzem, tym bardziej spowiadać się. Siedzi wbity tempo w jakiś punkt, nie ma kontaktu z nim. Brat zostawia otwarte drzwi, troszkę skonsternowany, że ksiądz na darmo przyszedł, że ten nie skorzystał z posługi, proponuje herbatę księdzu i piją herbatę w sąsiednim pokoju i rozmawiają, a brat zostawia otwarte drzwi, żeby Adam Chmielowski usłyszał tę rozmowę. Nie reaguje. Ale kiedy odprowadził księdza, Adam wybiegł, dogonił księdza i poprosił o spowiedź. Nie tylko spowiedź, ale i kierownictwo duchowe. Wstępuje do trzeciego zakonu świętego Franciszka, uczy się różańca i od tej pory chodzi po Podolu. Był tam tylko półtora roku, ale zdążył obejść wiele parafii Podola i proponować renowację obrazów albo malowanie obrazów kościelnych. I tak zarabia za swoje życie, a mieszkając na plebanii, wykorzystuje okazję do spotkań z ludźmi i organizuje żywy różaniec i trzeci zakon świętego Franciszka. Proszę zobaczyć, jak opatrzność Boża prowadzi losy ludzi, bo dzięki temu, że ludzie nauczyli się, czy zostali wprowadzeni w te dwie formy życia, różaniec i duchowość franciszkańska, kiedy zburzą i spalą kościoły, wymordują księży, Kościół będzie trwać we wspólnotach, małych wspólnotach rodzinnych, domowych. Będą katecheci, którzy będą przygotowywali dzieci dorosłych do sakramentów. Czasami bardzo trudno, dziesiątki kilometrów trzeba przemierzyć, żeby znaleźć jakiegoś księdza, który cudem jeszcze tam heroicznie trwa. Będę też o tym mówił jutro, jak wyglądała posługa sakramentalna w tamtych czasach. Ale dzięki temu Kościół przetrwał. I stojąc na tym placu budowy, zrozumiałem, że gdyby nie heroizm wiary tamtych ludzi, którzy taką cenę płacili za wyznawanie wiary, za przynależność do Chrystusa, dzisiaj nie miałbym ani z kim, ani dla kogo budować kościoła. Że tak naprawdę fundamentami kościoła jest ta przelana krew męczenników. Nazbierałem jeszcze kilka takich świadectw, w sumie trzy z tej wioski i z sąsiedniej wioski, dla której budowałem ten kościół, ale sam na rękach miałem dziesiątki, a oglądałem jeszcze tysiące takich świadectw męczeństwa za wiarę na podstawie dwóch zarzutów, albo żywy różaniec, albo tercjarz, franciszkaniec. Czyli byli mordowani dlatego, że są Polakami i dlatego, że są katolikami. To było przestępstwo, karane śmiercią. Do dzisiaj spotykam osoby, które odnajdują swoje korzenie i swoją tożsamość. Są tacy, którzy wyparli się tej tożsamości. Czasami przychodzą do mnie z pytaniem: ojcze, to co, ja jestem Polak czy Ukrainiec? Ja ci nie odpowiem na to pytanie. Tylko ty możesz odpowiedzieć na to pytanie. Znam sytuację rodzonego rodzeństwa, dwie siostry czy dwóch braci. Jeden jest szczerym Ukraińcem, a drugi jest Polakiem z krwi i kości, z tego samego ojca, z tej samej matki. Nie ma to znaczenia w głoszeniu Ewangelii, dla mnie przynajmniej. Każdy z nich odnajduje swoją drogę, swoją tożsamość. Nie mi to oceniać czy osądzać. Po prostu ja rejestruję ten fakt, tak? Tak to już jest. Dla Pana Jezusa tym bardziej nie stanowi to przeszkody. A może właśnie łatwiej jest rozmawiać z człowiekiem, który zna swoje korzenie, niż z człowiekiem zagubionym, który nie wie, kim jest i dokąd zmierza. Ale tam, gdzie jest światło wiary, też jest i światło rozumu i też odbudowa godności i tożsamości człowieka. Do tego dochodzą jeszcze rany wojenne i fizyczne, i psychiczne, z którymi trzeba się zmierzyć dzisiaj. Ale czuję się wybrany, wyróżniony, że mogę stąpać po ziemi męczenników i służyć ludziom, których przodkowie byli męczennikami. Może nigdy nie będą kanonizowani. Niektórzy z nich już są, niektórym toczą się procesy beatyfikacyjne, kanonizacyjne. Z pewnością wszystkich nie poznamy, ale jest ta świadomość, o której mówi Pan Jezus uczniom po tym, kiedy odprawili Samarytankę. Wyście tutaj nie siali, ktoś się natrudził, a wyście weszli w żniwo zasiewu innych, którzy byli przed wami. Wiara Samarytanki jest owocem wiary Jakuba, patriarchy, który kiedyś tutaj przedtem Abraham, Izaak, Jakub wędrowali, a dzisiaj z tego zasiewu już jest żniwo wiary. To jest przecudne, to są drogi Bożej opatrzności, którymi Pan Bóg nas prowadzi. W tych opowiadaniach dojdę trzeciego dnia aż do współczesności, do Centrum Ewangelizacji Światło Życie, w którym posługuję, ale jeszcze musimy przejść kawałek historii, II wojnę światową, o której opowiem jutro na podstawie bardzo ciekawych biografii osób, przez które do mnie Pan Bóg przemawia, przez które mnie prowadzi. Myślę, że i dla was to będzie jakimś treściwym pokarmem dla waszej wiary. Powstańmy.